Witam Państwa, audycja Srebrne Pokolenie, Anna Rembas i dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Witam Panią doktor.
Dzień dobry, witam serdecznie, zdrowa.
Zdrowa, dokładnie tak. Pani doktor, w ubiegłym tygodniu miała Pani wolne w tym sensie, że byli informatycy, którzy pracowali z seniorami.
Tak.
I którzy pracują z seniorami, no bo tak naprawdę rzeczywistość wymaga od seniorów teraz nowych zachowań, nowych umiejętności.
Tak.
Okazało się, że niestety no, prawie połowa społeczeństwa nie używa po 65 roku życia komputerów i nie jest, można powiedzieć, nauczona korzystania z tego, jeżeli chodzi o zakupy, o opłaty online, o kontakty. Jak pani podchodzi do tych wyników? Zgadza się pani z tym? Widzi pani tą biedę?
To znaczy, ja zawsze podkreślam taką ogromną różnorodność grupy senioralnej. I ta statystyka może być po prostu przekłamana. A dlaczego? Dlatego, że w grupie seniorów powyżej 65 roku życia mamy coś takiego jak podwójny proces starzenia się. Czyli mamy 60-70-latków, którzy są bardzo sprawni, świetnie operują smartfonami, komputerami, tabletami, dobrze się w tym czują, robią opłaty online, surfują po internecie, czatują, bardzo dobrze się z tym czują. I teraz ta grupa, ta aktywna, opiekuje się swoimi rodzicami, którzy są po 85-90 roku życia. I to jest taka grupa, która już w większości, bo też nie wszyscy, bo oczywiście są tacy, którzy są bardzo światli i jeszcze bez zaburzeń pamięci, którzy potrzebują tego kontaktu internetowego, ale dominują w tej grupie osoby, które jakby nie mają potrzeby takich nowości. One mają już inne, one się skupiają na tym, żeby czuć się dobrze, skupiają się na tym, żeby dobrze odbierać informację łatwo podaną i najlepiej dobrą informację. Więc jakby potrzeby, one się skupiają na swoim zdrowiu i na swoich potrzebach życiowych, aktualnych. Ich potrzeby są po prostu inne.
Tak, tylko że epidemia troszeczkę wymusiła na nich pewien rodzaj zainteresowania się tym światem i tą rzeczywistością, w której w ogóle nie funkcjonowali i część z nich nigdy nie zafunkcjonuje w tej rzeczywistości.
O właśnie, i to jest dobre zdanie, bo co z tego, że jest pandemia, która wymusza różne rzeczy? Część osób i tak, niezależnie od tego, jaki będzie świat zewnętrzny, czy z wirusem, czy bez, nie będzie miała możliwości skorzystania z tych nowości. Możliwości, prawda?
No bo jak ktoś przytomnie zauważył, jeden z internautów, ile kosztuje taki dobrej klasy laptop na przykład.
No dokładnie, to jest jedna rzecz. Dwa, nie są podłączeni, nie mają możliwości dostępu internetu, to jest następna rzecz. Nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Nie potrafią obsłużyć smartfona, gdzie jest ekran dotykowy, bo dla nich to jest nowość. Są przyzwyczajeni do tego, że trzeba wcisnąć guziczek, a nie przesuwać na ekranie. To jest inne pokolenie i my musimy im pewne ich niedoskonałości wybaczyć, ale też jakby nie zmuszać bardzo każdego seniora do tego, żeby był na topie, bo się nie da.
Dokładnie tak. Pani doktor, jak wygląda sytuacja w pani szpitalu, jak na dzisiaj, bo z tego co wiem, to chyba ruszyły...
Dużo zmian.
Ruszyła praca na oddziale dziennym.
Ruszyła praca na oddziale dziennym rehabilitacji i ruszyła praca na oddziale dziennym psychogeriatrii.
Czyli odmrażanie widać.
Odmrażanie widać. Natomiast oczywiście w pierwszym dniu i w drugim dniu odmrażania, kiedy wcześniej musimy zadzwonić do pacjenta, przeprowadzić z nim wstępną ankietę odnośnie, czy nie było kontaktu z oczywiście z koronawirusem, ale mam takie obserwacje, które nie są pozytywne, o tak bym powiedziała.
Bo, ze strony pacjentów czy lekarzy?
Nie, z mojej strony.
Ach, jasne.
Pacjenci są w większości zadowoleni, ci, którzy przyszli, czyli ci, którzy nie mieli lęku. Ale jest też grupa pacjentów, do której żeśmy dzwonili i którzy jakby nie wyrazili na razie ochoty na rozpoczęcie zajęć w oddziałach dziennych.
Ze strachu?
Ze strachu. Znaczy jedynym powodem jest po prostu strach i też trzeba to uszanować.
A to dobrze dla nich, czy oni sobie robią, mówiąc takim językiem naszym, pod górę, to znaczy to, że się boją i to może w jakiś sposób skutkować jeszcze gorszym ich stanem zdrowia, pogorszeniem tego stanu zdrowia?
No właśnie, bo taka jest ciekawostka,
no
że
właśnie.
Do tych oddziałów dziennych mogą przyjść osoby, u których jakby brak rehabilitacji, fizykoterapii będzie skutkował pogorszeniem zdrowia.
Na pewno i to
tak,
że nie przyjdą, to nic się nie stanie.
Dokładnie, więc my jakby wybieramy takie osoby, patrząc na zlecenia, na skierowania, co na tych skierowaniach jest, że to są pacjenci na przykład po zabiegach alloplastyki z dużymi zmianami, z wyrodnieniowymi, z objawami korzeniowymi. No, całe multum pacjentów, którzy wymagają fizykoterapii, kinezyterapii, żeby poprawić swoje funkcjonowanie. Ale z drugiej strony my ten lęk tego pacjenta też musimy uszanować. bo nic nie będzie z tej rehabilitacji, że ten pacjent przyjdzie raz i jednak ten niepokój następnego dnia nie pozwoli mu na wyjście z domu. To naprawdę uszanujmy to, wiecie Państwo, bo każdy ma inną strukturę psychiczną. Każdy gdzieś swoje lęki ma. Ten przekaz, który jest jakby w kierunku seniorów, zostań w domu, nie musisz wychodzić, nie wychodź, on jest bardzo taki, cały czas bardzo taki aktywny. Z drugiej strony widać, że ci seniorzy na tych ulicach są. Jest ich pełno. I teraz ja też widzę tych seniorów, którzy przyszli, którzy się nie bali. Ale, i tu mam naprawdę mnóstwo zastrzeżeń. Przychodzą osoby w maseczkach wielokrotnego użytku, których nie piorą. Przychodzą w maseczkach jednorazowych, które są używane wielokrotnie.
A pyta pani doktor pacjentów swoich, ludzi, którzy przychodzą, jak właśnie tego używają? Rozmawia pani na ten temat
próbuję
z nimi? Oni, to w ogóle widać gołym okiem, że coś jest nie tak z tymi?
No widać to. No wczoraj mieliśmy taką sytuację, no starsza pani, która przyszła w maseczce materiałowej, nie wychodziła przez ostatnie 8 czy 9 tygodni z domu.
A powiedziała o tym, że nie wychodziła?
Tak, rodzina doniosła, zostawiła na progu mieszkania maseczki, bo teraz mama będzie wychodzić. I teraz ona założyła tę maseczkę z materiału, bardzo profesjonalnie uszytą, fajną, zakładając ją na nos i tak naprawdę tylko do dolnej wargi. Czyli gro materiału maseczki miała tak naprawdę w ustach. Ona nie potrafiła w tym mówić. I wiecie Państwo, nauczmy seniorów, że trzeba tę maseczkę rozciągnąć, żeby oni mogli oddychać w tych maseczkach. Oni się duszą w tych maseczkach.
No, pani doktor,
ja namawiam pacjentów senioralnych i rodziny pacjentów na przyłbice. Są takie fajne tutoriale, takie fajne filmiki w internecie, jak można zrobić prosto przyłbicę przy pomocy nożyczek, takiej teczki foliowej i zszywacza. I można zrobić ci pacjenci wtedy lepiej oddychają, lepiej widzą, bo nie parują okulary. No, te maseczki są naprawdę ogromnym problemem dla seniorów. I potem noszą je nieprawidłowo, noszą je wielokrotnie, te maseczki jednorazowego użytku. Myślę, że w ramach oszczędności lub niewiedzy, nie chcę też osądzać, lub z powodu niewiedzy, noszą je wielokrotnie. Te maski są nosicielstwem, nagromadzeniem nie tylko koronawirusa, jeżeli on tam w ogóle jest, ale wszelkiej innej zarazy, która równie skutecznie może nam potem powalić tego pacjenta z nóg.
Pani doktor, mała przerwa, wracamy za kilka minut.
Tak jest.
Witamy Państwa serdecznie po przerwie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska i Anna Rembas, audycja Srebrne Pokolenie, audycja dla seniorów, którzy powoli muszą wychodzić i wychodzą, pani doktor, z izolacji.
Wszyscy powolutku w tej chwili się powoli wysuwamy z izolacji.
Wysuwamy, pokazujemy się, prawda?
Tak,
idziemy
tak
do życia. Jak wygląda ten powrót do normalności? Dla niektórych może być groźny?
Znaczy ja widzę cały czas jednak opór pacjentów, tak? Znaczy inaczej może, bym powiedziała w ten sposób. Jest taka grupa pacjentów, która przez cały okres tej zwiększonej izolacji i większego reżimu sanitarnego była aktywna. Tak, oni jakby nie zrezygnowali ze swojej aktywności, sklepy, wizyty u lekarzy, tam gdzie była możliwość. To jest taka grupa, która nie miała w sobie jakiegoś lęku, czuła się bezpiecznie.
I nie zaraziła się?
I nie zaraziła się.
No jednak.
A jednak,
czyli jest
czyli można
taka
się
grupa
skutecznie chronić, można się skutecznie chronić. Natomiast jest też grupa, która jest bardzo przestraszona, ale ja myślę, że ten lęk u tych pacjentów też trochę wynika jakby też z przekazu rodziny. Bo widzę tak, no przyprowadziłabym, rozmawiam na przykład na teleporadzie z córką czy z synem pacjentki, że jest ogromna potrzeba ze strony seniora, czy tej matki, czy tego ojca, wizyty w poradni, a dziecko się boi. No nie przyprowadzę mamy na wizytę, bo przecież będzie źle. Ale z drugiej strony, jak nie przyprowadzi na tę wizytę, to ja nie włączę leczenia. I teraz, dobrze, mama nie zarazi się koronawirusem, ale też nie będziemy leczyli innej choroby, która być może zrobi większe spustoszenie.
No ale ja w ogóle słyszałam o takich opiniach, które też płyną ze ust osób starszych i ich rodzin, że w ogóle nie ma leczenia w tym czasie. Jest koronawirus.
I leczymy tylko koronawirus.
I leczymy koronawirus. Nie ma żadnych teleporad. Wiele osób na przykład w ogóle o tym nie wie, że może się kontaktować ze swoim lekarzem rodzinnym w jakiś sposób. A te, które o tym wiedzą, to komentują to w taki sposób, a co to właściwie da przez telefon?
Da. Coś da, prawda?
No właśnie.
Bo zrobimy jakiś wstęp. Ja na przykład miałam kilku takich pacjentów, którzy ostatecznie umówiliśmy się na wizytę taką bezpośrednią, bo na podstawie wywiadu ja już wiedziałam, że ja niczego w trakcie teleporady nie zrobię, ale przynajmniej już jakiś wstępny wywiad mam od tego pacjenta zebrany. już będzie łatwiejsza ta wizyta, kiedy ten pacjent przyjdzie bezpośrednio na wizytę.
My rozmawiałyśmy przed przerwą o tym, jak bardzo ważna jest higiena w użytkowaniu tego typu rzeczy, właśnie jak maseczki.
Chcę jeszcze powiedzieć o rękawiczkach
wielokrotnie. Jak rękawiczki wielokrotnie używane, bo to też jest plaga.
Plaga, po prostu wielokrotnie używanych rękawiczek. Te rękawiczki już mają nawet zmienione kolory na rękach seniorów od właśnie ciągłego zakładania, zdejmowania, mycia tych rękawiczek, dezynfekowania ich. Proszę Państwa, jak macie wątpliwości co do rękawiczek, one także są miejscem, na którym będzie koronawirus. Zdejmijcie te rękawiczki, umyjcie ręce wodą z mydłem, ciepłą wodą z mydłem, wysuszcie, zdezynfekujecie potem dopiero płynem. Tak naprawdę w każdej placówce w tej chwili, proszę zobaczcie, w każdym sklepie są płyny do dezynfekcji. Naprawdę ludzie, którzy w tej chwili otwierają jakieś swoje sklepiki, miejsca czy duże sklepy, one się do tego przygotowują, żeby tych klientów przyjąć.
Pani doktor, jeżeli rozmawiamy o bieżącej sytuacji, o odmrażaniu, o tym, że wszystko to rusza, że ruszają muzea, ruszają fryzjerzy na przykład, obawiam się, ruszają sklepy wielkopowierzchniowe.
Tak.
Wiele instytucji, które były do tej pory zamknięte, otwiera się, prawda?
Tak.
Do wielu z tych instytucji wejdą seniorzy. Co pani sądzi o takich właśnie teraz odwiedzinach, o takich wizytach, na przykład zakład fryzjerski i starsze panie, które namiętnie teraz przyjdą i będą się chciały czesać, na przykład. Co zresztą nie jest niczym złym, ale nie zapominajmy, że epidemia istnieje i koronawirus szaleje.
Oczywiście, że tak. Wiecie państwo, no, to jest trudny temat dla mnie, bo jak i jadę ulicą i widzę osoby na ulicy, które mają świetnie przestrzeżone włosy i pytam się, no gdzie oni chodzą, gdzieś ci fryzjerzy i tak w podziemiu działają. No Polacy są bardzo takim, powiedziałabym, dobrze zorganizowanym narodem, jeżeli chodzi, jak coś jest niedozwolone, a można, to trzeba.
A często,
prawda?
Też starsze panie, starsze koleżanki czeszą się w domu pomiędzy
tak
sobą.
Tak jest. I całkiem nieźle myślę, że ta grupa senioralna sobie radziła w domu przy pomocy właśnie koleżanek czy tego, co można zrobić samemu. Jeżeli będzie konieczność pójścia do fryzjera, to ja myślę, że tutaj po stronie fryzjerów jakby jest pałeczka, bo trzeba to bardzo dobrze zorganizować, bo to jest możliwe. Bo to jest możliwe, prawda? Tylko, że wtedy ten klient powinien być, nie wiem, raz na półtorej godziny, żeby był czas na zdezynfekowanie zakładu. Nie przyjmować kilku pacjentów, klientów na raz, tylko mieć po prostu rzeczywiście pogrupowane w odpowiedniej odległości. To jest do zrobienia. Niech ten pacjent będzie w maseczce. Ta maseczka nie przeszkadza podczas ścinania włosów. Niech pacjent ma rękawiczki, niech będą płyny do dezynfekcji. Niech fryzjer będzie ubrany też odpowiednio. Może być w przyłbicy, może być w maseczce, prawda? Tak, niech będzie zabezpieczony. To jest do zrobienia. Tylko nie ruszmy szturmem, bo jeżeli ruszymy hurtowo, wszyscy naraz, wszystko na tą samą godzinę, to w pewnym momencie któryś z seniorów na pewno złapie jakąś infekcję.
Czas tego majowego przesilenia, czas wahań pogodowych, które zresztą obserwujemy, pani doktor, bo
ten tydzień jest wybitny.
Ten tydzień, który właśnie nadszedł deszczem i zimnem, też niejednego seniora zwalił z nóg, przyznaje pani. To nie jest dobry czas dla seniora. My miałyśmy dzisiaj też skupić się na tej aktywności seniorów, którą na pewno wkrótce już zobaczymy na działkach.
Tak jest,
bo ludzie nie tyle pojadą gdzieś za miasto, ile po prostu pójdą na swoją działkę.
Tak, i tam będzie bezpiecznie.
I tam będzie bezpiecznie. Ale czekamy jeszcze z tym tematem, bo to jest też temat ważny, ale czekamy, bo jest po prostu zimno, więc ten temat może jeszcze poczekać, tak jak czekamy my na dobrą pogodę. Natomiast chciałam panią doktor jeszcze zapytać o jedną rzecz, ponieważ kilka dni temu chyba Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała działania wojewodów wobec placówek, które bez zezwolenia prowadziły całodobową opiekę nad osobami w podeszłym wieku lub osobami niepełnosprawnymi, a tą kontrolę podjęto w związku z doniesieniami o patologiach w placówkach opiekujących się tymi osobami. Okazało się, że no nie tak do końca te działania wojewodów wobec placówek były dobre.
No to jest w ogóle, wie pani, fascynujący temat, bo jak można otworzyć placówkę bez pozwolenia?
No to już ustaliłyśmy, że można, tylko teraz mówimy o tej kontroli. Co najczęściej w takich placówkach opiekuńczych nie działa tak, jak powinno?
Personel. Za mało personelu. To jest po prostu podstawowa plaga, że jeden opiekun czy osoba nawet, która nie ma wykształcenia opiekuna medycznego, zajmuje się seniorami i zajmuje się wieloma seniorami naraz. Nie jest w stanie na pewno zrobić. Największe, proszę też, największe wydatki w dobrych domach opieki senioralnej to jest wydatek na personel, na ludzi, którzy tam pracują.
Na kolejnych miejscach znalazły się niewłaściwe warunki mieszkaniowe, brak czystości, pozostawianie pacjentów bez opieki, brak odpowiedniego wyżywienia i niepodawanie przepisanych leków.
To jest następna rzecz. Ja myślę, że też nie wiem, jak z wyżywieniem u tych pacjentów, jak z dopajaniem tych pacjentów. Opieka nad seniorem. Jeżeli komuś powierzamy swojego seniora, to liczymy na to, że on będzie dobrze zaopiekowany. Czyli, że będzie nakarmiony, będzie miał poczucie bezpieczeństwa, będzie miał podane leki, które ma zlecone i w razie konieczności będzie wykonana konsultacja lekarska, jeżeli coś z tym pacjentem będzie się działo. I teraz na każdym tym poziomie, na każdej tej płaszczyźnie mogą być niedociągnięcia. Począwszy od tego, że pacjent, który będzie zostawiony sam w obcym miejscu, zwłaszcza pacjent z zespołem dementywnym, jeżeli tam nie będzie odpowiedniej ilości personelu wyciszającego tych pacjentów, to on będzie stale w niepokoju. Jak będzie stale w niepokoju, to będzie agresywny. Jak będzie agresywny, to co będzie robił personel? Będzie podawał leki na uspokojenie, żeby tego pacjenta wyciszyć. I będzie zamknięte koło. Ten pacjent, dobry dom opieki potrzebuje odpowiedniej ilości opiekunów, którzy dadzą poczucie bezpieczeństwa seniorom. Nie zawsze tabletka.
Jak często powinno się kontrolować takie domy, pani zdaniem?
Rok?
Co dwa lata? Co trzy?
Myślę, że raz w roku. Wtedy przynajmniej, wie pani, byłaby szansa na wychwycenie większej ilości patologii.
I jak robić tak? Jak przeprowadzać takie kontrole, tak zwane kontrole dywanowe, naloty? Czy jakoś można to rzetelnie skontrolować, by powziąć taką prawdziwą informację o nieprawidłowościach? No bo wiadomo, jak takie kontrole wyglądają, prawda?
Znaczy, nalot nie jest dobry, bo nalot może zawsze zaskoczyć nawet najlepszą, wie pani, pięciogwiazdkową placówkę.
Ale rodzina już może taki nalot
zrobić.
No
rodziny na pewno robią takie naloty. Mhm. Tylko też pamiętajmy o tym, że to, że rodzina zrobi jeden nalot i akurat ich bliski czeka na zmianę pampersa, a w tym momencie na przykład cały personel skupiony jest na ratowaniu jakiegoś pacjenta, bo się przewrócił w toalecie i nie są w stanie go podnieść, jedna osoba i musi być cały personel do tego zaangażowany, to też z takiego czegoś nie można zrobić od razu afery.
A często się w takich sytuacjach afery
dlatego
robi.
Mówię, sytuacje takie w postaci nalotu, w momencie, kiedy robimy nalot i widzimy zaniedbanie, to też pamiętajmy, że być może to zaniedbanie nie wynika z prawdziwego zaniedbania ze strony personelu, tylko być może wynika z konieczności, potrzeby opieki i zaangażowania się przy innym pacjencie. Z jakiegoś powodu ważniejszego niż na przykład zmiana pampersa. Musimy też to wziąć pod uwagę. Oczywiście może tak być, że to jest nagminnie, że te pampersy nie są zmieniane w odpowiedni sposób, że ten pacjent nie jest karmiony, że nie jest dopajany. I to jest nagminnie. To zmienia postać rzeczy. Ale jednorazowe takie wychwycenie czegoś, pamiętajcie Państwo, żeby od razu nie przykleić łatki, że wszystko tam jest źle, bo można skrzywdzić.
Dokładnie. Tematów jest dużo, pani doktor. Słyszy pani, że zmienia się podejście do koronawirusa. Słyszy pani też, że wszędzie, właściwie w wielu dziedzinach, w wielu przestrzeniach społecznych ten koronawirus ma już inne oblicze i my inaczej do tego podchodzimy. Mhm. A tak na połowę maja, tak jak dzisiaj rozmawiamy, na co by pani jako geriatra, jako lekarz geriatra jeszcze zwróciła uwagę? Na co by pani, przed czym pani chciałaby przestrzec seniorów? Już tak zbliżając się do końca naszej rozmowy dzisiaj, bo tak naprawdę epidemia jest, wirus jest.
Dokładnie
i teraz
tak.
My się musimy w tym znaleźć, my i nasi najbliżsi, nasi seniorzy.
Nasze seniorzy. Ja myślę, że tak. Powoli uwalniajmy seniorów z tej niewoli domowej. Wyjdźmy z nimi na spacer, tak? W sposób bezpieczny. Nie wiem, wsadźmy do samochodu, wywieźmy gdzieś do lasu. Przepraszam, że to tak brzydko brzmi, wywieźmy seniora do lasu.
Ale też uważajmy, bo wczoraj padał śnieg,
tak
jest zimno, jest wiatr, można się naprawdę załatwić.
Tak, ma być odpowiednie ubranie i ma być zabezpieczenie. Natomiast też przestrzegam i błagam przed takim hura optymizmem. To znaczy, teraz otwieramy szkoły, żłobki, salony kosmetyczne, salony fryzjerskie, duże sklepy i po prostu hura, wszyscy uderzmy zbiorowo w te placówki. I wtedy będzie dramat.
Nie będziemy tutaj dramatycznie kończyć na pewno.
Nie będziemy kończyć optymistycznie, jak
tak,
zawsze.
Zawsze i zachęcamy do kolejnej audycji, a tutaj już działka i temat...
O, właśnie.
Temat, myślę, zimna Zośka minie i zrobi się ciepło, mam nadzieję. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Ja również.
Z nami, z seniorami, z Radiem Gdańsk i słyszymy się za tydzień.
Dziękuję pięknie, do widzenia.
Kłaniam się, do widzenia.